mówiliśmy się wcześniej, że z pomocą Bożą tego piątku pół. Było rozkoszone i jak Bóg pozwolił, trzeba go święcić sukot i już wszedł w Jacek. Apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał, że wszystkie te szczególne dni, które zostały objawione Izraelowi, nazywane świętami, one są zapowiedzią świata, który ma nadejść. Są też, stanowią taką metaforę ludzkiego życia. A zatem wszystkie spina jakaś jedna myśl. I ta myśl, powinna każdemu towarzyszyć. Mianowicie z jednej strony właśnie jest to metafora tego, że rodzimy się i umieramy. W międzyczasie robimy złe czy dobre rzeczy. I jak jest powiedziane, część psalmów kończy się takimi słowami, żeby Bóg strzegł twojego wyjścia i przyjścia. A zatem rodzimy się jako ludzie nieskazitelni, niewinni, niczym nie obciążeni. I pragnieniem Boga jest, by człowiek w takim stanie powrócił do Niego. Jak jest powiedziane, jak okręt, który wychodzi z portu, natrafia na burzę, natrafia na spokojne morze. Rozmaite losy go czekają w tej podróży, ale pragnieniem jest tych, którzy żegnają ten okręt, kiedy wychodzi z portu, by zawinął bezpiecznie powtórnie do tego portu, by ta podróż, jaką jest ludzkie życie, żeby się zakończyła pomyślnie również dla nas wszystkich. I Jom Kippur jest takim szczególnym dniem. W liście Jana Apostoła, pierwszym liście Jana Apostoła jest napisane, że apostoł wyraża taki postulat. Bracia, nie grzeszcie. Czy też, wedle innego tłumaczenia, bracia, nie zgrzeszcie. To znaczy, trwajcie w tej łasce. Niech ta samokontrola towarzyszy nam, jak najostrzejsza samokontrola, byśmy właśnie nie zawinili, nie potknęli się. I dalej jest powiedziane, jeśli jednak, bracia, ktoś by zgrzeszył, mamy orędownika w niebiosach, Pana naszego, który jest zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy. I teraz, jeśli Mesjasz jest zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy, czy jest potrzebny taki dzień? Zgodnie ze słowami apostoła, że możemy powiedzieć takim współczesnym językiem, że funkcja tych dni się nie zakończyła, ponieważ apostoł napisał, że są one zapowiedzią tego, co ma nadejść. A zatem i ten dzień stanowi jakąś zapowiedź, stanowi jakieś głębokie przesłanie dla człowieka. Dla człowieka, który złożył swoją ufność w imieniu Pana Jeszua HaMashiach, w imieniu Jezusa Chrystusa. Między dwoma wielkimi szkołami w Izraelu, w czasach starożytnych, między szkołą Szamaja a Hillela, jak wiemy, wiele debat toczyły między sobą te dwa stronnictwa. I jedna z dyskusji dotyczyła tego, czy dobrze, że został stworzony człowiek. I wysuwano argumenty za, wysuwano argumenty przeciw. I obie strony doszły do wniosku, że nie powinien być stworzony człowiek. Ponieważ człowiek jest zły od samego początku. Jest grzeszny, występny, łamie wszelkie zasady. Jest okropnym stworzeniem. I jeśli został stworzony, niech nieustannie bada swoje czyny. I wiemy, że to jest największa trudność, jaka stoi przed człowiekiem, żeby należycie samego siebie zbadać. Słyszymy rozmaite koncepcje, nauki. Mamy własne sumienie i one często wprowadzają nas w błąd, sugerując nam, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to znaczy, że wszelkie braki zostały raz na zawsze z nas usunięte i oczekujemy teraz tylko tego chwalebnego spełnienia się wszystkiego. Spełnienia się wszystkich nadziei, obietnic. List apostoła Jana właśnie wyprowadza z błędu wszystkich, którzy mieliby tak myśleć. Jan apostoł napisał, że żeby nikt nie powiedział nigdy, ja nie zgrzeszyłem. Że ostrzega przed tym, by ktoś nie wypowiedział takich słów, że nigdy nie zgrzeszy. Że jak jest powiedziane, największym grzechem człowieka jest przeświadczenie, że on nie ma żadnych grzechów. To jest jego największy grzech. Taka towarzysząca mu świadomość. Właściwie nie ma na sobie żadnej winy. Czasami ludzie też wymieniają rozmaite dobre rzeczy, które robią. I wydaje im się, że one przysłaniają wszystkie te inne niewłaściwe zachowania. Człowiek został stworzony, jak czytamy w Księdze Koheleta, Bóg uczynił człowieka prostym, a on jakby łamie swoje ścieżki, czy czyni swoje ścieżki krzywymi. Innymi słowy, sami z powodu własnej woli gmatwamy sobie życie, plączemy swoje życie. Jak jest powiedziane, grzeszymy, ponieważ ogarnia nas duch szaleństwa. Gdyby nie ten duch, człowiek by nie grzeszył. A ponieważ raz to zrobił, bez konsekwencji, drugi raz to zrobił bez konsekwencji i uznał to za przyzwolenie, dlatego grzech nazywa się przyzwyczajeniem. Innym słowem, jakim się definiuje to, czym jest grzech, to się nazywa przyzwyczajeniem. Przyzwyczaiłem się i tak żyję. Wiemy, że są trzy grzechy, o których zaświadcza tradycja żydowska, nauczanie apostolskie. Są trzy grzechy, które są takim minimum, poza, jakby wyznaczają pewne standardy i po prostu nigdy nie wolno naruszyć tych trzech rzeczy. Jak jest powiedziane, że ktoś, kogo by przymuszano nawet do tego, żeby naruszył je, jest powiedziane, nakazane jest męczeństwo. Morderstwo, wszelka nieczystość seksualna, bałwochwalstwo. Ale oprócz tych trzech grzechów wymieniono jeszcze inne, które są czasami sumą tamtych. Jest powiedziane szczególnie o języku, że ktoś, kto grzeszy językiem, tak jakby te trzy straszne grzechy popełnił naraz. Zatem jest taka waga i taki ciężar jest i takie spustoszenie, może zrobić ludzki język. I tu się wymienia kłamstwo. Najgorszy rodzaj kradzieży, ponieważ okradamy z umysł drugiego człowieka, kłamiąc. Czyli kłamstwo, posługiwanie się oszczerczym językiem. Czyli z chęcią szkodzenia drugiemu człowiekowi. Wypowiadamy słowa, by drugiemu człowiekowi zaszkodzić, by go poniżyć w oczach innych ludzi, by ująć mu z jego godności, z tego, kim on jest, czy czym jest. Brat pański Jakub napisał, że jest to organ, który najtrudniej ujarzmić, tak? Ludzki język. Nim, jak jest napisane w tym liście, tym językiem błogosławimy i tym językiem przeklinamy. Nie wzdragamy się przed tym, by mówić źle o innych ludziach. Że uruchamia się pewien potok słów. I doskonale wiemy, że to lashon hara, ten zły język, że on jest pustoszący, jest jak ogień, tak, który niszczy naokoło wszystko. Czasami jest nazywany tak zwanym trzecim językiem, ponieważ w sposób niebywały szkodzi mówiącemu, słuchającemu i temu, o którym się mówi. Dzisiaj się to nazywa plotką. Tak? I słowo takie jest łagodnie, brzmi bardzo łagodnie, bo jak się powie oszczerstwo albo kłamstwo, to ma większą wagę. A jak się powie taka plotka, plotkarski portal, coś tam, tak jest złagodzona wymowa, tak, tego działania języka. To jest ploteczka taka, ploteczka o kimś. Nieuczciwość w mowie, posługiwanie się kłamstwem, oszczerstwem, że mówi się, że to jest, że ten grzech języka właśnie jest najgorszym, jakby najgorszym z możliwych grzechów. I teraz z jednej strony jest coś, co przytłacza. Jest tu cały katalog tego, jak źle się człowiek zachowuje. List do Tymoteusza wymienia całą listę niepożądanych, złych, beznadziejnych zachowań człowieka. Ogrom tego. Jakby stykamy się z tym i niestety, ale naszych dusz nie ustrzegliśmy przed tym. I z jednej strony mamy to, co wytwarza ciemność. To jest też powiedziane, wszelkie zaniechania. Kiedy jest święto Jom Kippur i jest wieczór, w którym rozpoczyna się Erew Jom Kippur, wieczór święta Jom Kippur, szabatu szabatów, jak uczy Tora, jest wypowiadana modlitwa w Izraelu Kol Nidrei. Wszystkie przysięgi, tak byśmy mogli przetłumaczyć. Innymi słowy, wszystkie niedotrzymane przysięgi, zobowiązania, że związałem się ustami czymś i nie spełniłem tego. Rozmaite życzenia wyraziłem i nie dotrzymałem słowa, że to również człowieka bardzo obciąża i to jest bardzo często lekceważone przez ludzi. Właśnie to niedotrzymywanie słowa, taka nieuczciwość w mowie. Bagatelizuje to człowiek, lekceważy, czy zupełnie zapomina o czymś takim. Bo o krzywdzie, którą wyrządza drugiemu człowiekowi, raczej pamięta i często się z tą krzywdą nie czuje komfortowo. I z jednej strony mamy to, co wytwarza ciemność, a z drugiej strony mamy coś, co zostało stworzone jako antidotum, że jest powiedziane, zanim świat powstał, została stworzona skrucha. I skrucha jest czymś najbardziej pożądanym przed Bogiem. Psalm 51, jak jest powiedziane, kiedy król Dawid napisał we wstępie do psalmu, że to było po grzechu z Batszebą. I w psalmie czytamy, że moją ofiarą duch skruszony, a zatem czymś, czego najbardziej pożąda błogosławiony, jest skruszony duch. Kiedy czytamy w księdze Jonasza, że prorok prorokował, grożąc miastu zniszczeniem, ludziom, zwierzętom, całemu miastu zniszczeniem, jest powiedziane, że usłuchano jego głosu, przywdziano wory pokutne, zarządzono post. I w księdze proroka Jonasza czytamy, że Pan Bóg dostrzegł, że zmienili swoje postępowanie. A zatem Pan Bóg nie patrzy na post i na to, że włosiennicę założyli, tylko Pan Bóg patrzył na to, na jaki to skutek przyniosło. A zatem, kiedy mówimy, Tora mówi, że cały Izrael będzie pościł w Jom Kippur, to ten post nie jest postem dla samego postu. To umartwienie duszy, czy jak w księdze Wajikra, w trzeciej księdze Mojżesza czytamy, dosłownie jest napisane, uciśniecie wasze dusze. Z powodu tego, że nie będziecie jedli ani pili, uciśniecie wasze dusze. To ma wywołać jakąś reakcję w sercu człowieka. I na tym polega ten ucisk, że człowiek chce zajrzeć w głąb samego siebie, tak? W najciemniejsze zakamarki swej duszy, by zareagować właśnie na to wezwanie Pana Boga, nazywane głosem. Jak mówi psalm, dziś, jeśli jego głos usłyszycie, serc nie zatwardzajcie. Słowo kol ma wartość liczbową 136, tyle ile słowo com, post. A zatem słowo jest ściśle powiązane z postem. Innymi słowy, ta skrucha, której tak bardzo pożąda Pan Bóg, wszystkie te inne elementy służą temu, by wywołać w człowieku rodzaj wstrząsu. Głębokiego zastanowienia się nad swoim postępowaniem, nad jakością swojego życia. Jak czytamy właśnie w pierwszym liście Jana, że jest apel, by nie grzeszyć, czy nie zgrzeszyć, ale gdyby ktoś zgrzeszył, mamy orędownika. I ten dzień jest ustanowiony również po to, by człowiek miał pewność, że Pan Bóg wybacza grzech. Że to po to jest zapisany ten dzień. Żeby człowiek został uwolniony od swego rodzaju niepewności. Czy rzeczywiście jest mi wybaczona moja wina, czy mój grzech? My mówimy nie mówimy o stanie człowieka, że żyłem tak, jak żyłem kiedyś, przed nawróceniem. Tylko mówimy o stanie człowieka, że człowiek nawrócił się, że przyjął chrzest, który jest prośbą o dobre sumienie i że człowiek czasami zawodzi, gubi się na tej drodze i popełnia większe czy mniejsze przewinienia czy grzechy, ale je popełnia. I teraz tym, co człowiekowi powinno towarzyszyć, to właśnie skrucha. Jak jest skrucha, to jest nie tylko wyznanie, że zgrzeszyłem przed Bogiem. Wstyd, jaki człowiekowi towarzyszy z tego powodu. I jest powiedziane, że powinien się człowiek głęboko wstydzić tego, co zrobił, co powiedział, o czym pomyślał. Że głęboko powinien się człowiek tego wstydzić. I teraz człowiek nie tylko ma wyznać, ale człowiek ma tak jakby zobowiązać się do tego, że nie chce powtarzać właśnie. Nie chce, żeby mu towarzyszyło przyzwyczajenie. Wielu mędrców w Izraelu nauczało, że ten dzień przychodzi z taką siłą, że jeśli człowiek głęboko w swoim sercu pragnie, żeby właśnie to coś, co go wiąże, co dostrzega w swej duszy, że jest czymś niewłaściwym, że jeśli głęboko pragnie, żeby Pan Bóg uwolnił go od tego, jest od tego uwalniany i nazywamy to hen, łaska. Czyli coś, na co człowiek nie może sobie zasłużyć i nie ma czegoś takiego człowiek. Człowiek nie posiada czegoś takiego, czym by mógł sobie zasłużyć u Boga. Tak? I to się nazywa łaska. Tak? Po polsku mówimy łaska. Czyli coś absolutnie niezasłużonego przychodzi do człowieka. Jeśli powiedzieli, penetruje ludzką duszę, bo człowiek chce, żeby go Pan Bóg od tego uwolnił. Stąd, jak wiemy, jest obyczajem zakładanie białych ubrań, białych rzeczy. Najwyższy kohen, który pełnił służbę, i jest ona dokładnie opisana w Paraszy Acharejmot, 16 rozdział 3 Księgi Mojżesza, że jest opisana szczegółowo służba w Jom Kippur, że zmieniał swoje szaty z bardzo takich uroczystych, tak zwanych złotych szat, z tym wszystkim, co go wyróżniało w sposób szczególny od innych kapłanów. Jest powiedziane, że kilka razy zmieniał te szaty na szaty takie, jakie nosili inni, pozostali kapłani, czyli na białe lniane szaty. Miało to oznaczać, że Bóg przyjmuje skruchę człowieka. Że ta biel ma człowieka jakby... Jest to takie narzędzie, które ma człowieka przekonać do tego, że warto przychodzić do Boga, ponieważ Pan Bóg jest bogaty właśnie w przebaczeniu. I że ta biel symbolizuje to, że ta skrucha jest w zasięgu człowieka. Tak? Przebaczenie jest w zasięgu człowieka. Wystarczy jakby jedno poruszenie moje, czy słowo, by to zaczęło na mnie, by ta łaska zaczęła na mnie działać. Że jakby błogosławiony czeka tylko na jakiekolwiek drgnięcie ze strony człowieka. Zapala się też świece, żeby paliła się 24 godziny. Jest powiedziane w przypowieściach króla Szlomy, króla Salomona, że światło jest symbolem duszy. I teraz jakby to ma człowieka również jakby uzmysłowić mu, że istnieje jakby wieczne trwanie człowieka. Że człowiek został stworzony do tego, żeby żyć wiecznie. Że człowiek nie został stworzony tylko do życia dzisiaj, tutaj i teraz. Tylko zamysł Boży polega na tym, że zostaliśmy stworzeni jako wieczne istoty. Że w nas jest potencjał w ogóle taki, żeby istnieć wiecznie. I błogosławiony tylko czeka na to, żebyśmy my wyrazili zgodę na to, że my chcemy wiecznie żyć z naszym Panem. Tak? Chcemy się zjednoczyć z Nim. przez to, że on, jego dzieło jest o tyle niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, że on wydał własną duszę za grzechy innych ludzi. Tak? Swoją niewinną, czystą, nieskazitelną duszę wydał za grzechy innych ludzi, byśmy w nim mogli rzeczywiście wieść czyste życie, nieskazitelne. A jeśli nawet się potkniemy, to możemy uzyskać przebaczenie. I teraz jakieś są te właśnie rozmaite takie narzędzia, które mają nam w tym pomóc, że mamy sobie uzmysłowić, aha, jednak w tym czy w tym zawiniłem. Wszelkiego rodzaju zaniedbania, które czynimy, one też są grzechem. Bo grzech to nie jest tylko uderzenie kogoś siekierą w głowę. Tak. Co jest dzisiaj jakąś straszną plagą w ogóle. Jedno to używanie języka właśnie jako takiego oszczerczego, kłamliwego, a drugie używanie języka narządu mowy, co nas wyróżnia ze wszystkich stworzeń, tak? Że my potrafimy mówić i ludzie mówią tak w ohydny sposób. Już pomijam, że nie dba się o polszczyznę, co mówi się obsceniczne rzeczy bez żadnego skrępowania. Ludzie się nie wstydzą mówić, kiedyś się to nazywało, że się mówi brzydkie wyrazy, tak? Kiedyś to tak nazwano, że to nie wolno mówić brzydkich wyrazów, a dzisiaj po prostu taki strumień płynie właściwie z każdych ust. Wydaje się, z takiego człowieka jest jakiś porządnie ubrany, tego z pięknego auta wyszedł i otwiera usta i płynie potok. Ku hu i na czym świat stoi. Że, co jest najgorsze, że ludzie się nie wstydzą też używania języka obscenicznego, to znaczy takiego prymitywnego, wulgarnego języka dotyczącego spraw intymnych. Tak? Że czasami człowiek nie wie, gdzie się schować. Tak? Że przypomnę, jak mówili rabini, że mamy tu taką miękką część ucha, żeby sobie koleczek taki włożyć do ucha, w cudzysłowie. Jakby trzeba się uwrażliwić, ale że jest to jakaś plaga mówienie takim językiem. I teraz z jednej strony jest zrobiona taka diagnoza i czytamy... O, jeszcze taka uwaga. Trzeciej Księdze Mojżesza, to jest 23, rozdział 32 werset, jest napisane, że w związku z Jom Kippur, tak? Jest napisane, jest to szabat wszystkich szabatów dla was, całkowite zaprzestanie pracy, dzień, gdy musicie pościć. Zaczynając od 9 dnia miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora. Ale w innych miejscach czytamy, że to jest 10 dnia miesiąca Tiszli. A to jest jedyne miejsce w Torze, w którym jest napisane 9 dzień miesiąca Tiszli. I jak jest powiedziane, to jest dla ciała. Innymi słowy, się urządza uroczysty posiłek i się je. A 10 dzień jest dla duszy. Czyli się nie je. To taka tylko uwaga, to jest też interesujące, kiedy się rozważa to, że jest takie miejsce inaczej, zupełnie inaczej sformułowane, ale chciałem zwrócić na koniec uwagę, jak się wydaje, na coś dla nas ludzi wierzących najważniejszego. Mianowicie to jest traktat Joba, to jest traktat talmudyczny, który opisuje w sposób bardzo szczegółowy, czym jest Jom Kippur, jak wygląda służba Boża. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, nie ma potrzeby. Była to jakaś wspaniała służba wyjątkowa, absolutnie. I jest napisane w tym traktacie: przekroczenia człowieka wobec Twórcy Jom Kippur oczyszcza i odpuszcza. A zatem wszystko, co dotyczy naszych relacji z błogosławionym, może być nam wybaczone. Wszelkie naruszenia tej więzi między błogosławionym, między naszym Panem a nami, mogą być nam wybaczone. Wszystkie nasze zaniechania w związku z tą utrzymywaniem tej więzi. Właśnie chyba tak to należy mówić. Wszystkie nasze takie właśnie zaniechania, zaniedbania. Wszystko, co na polu, byśmy nazwali Ewangelii, że zaniedbaliśmy, tak? Byliśmy leniwi, wielu rzeczy nie zrobiliśmy, tak? Żeby się to Boże Królestwo rozszerzało, że to jest wybaczone człowiekowi. Wszelkie przekroczenia wobec Twórcy Jom Kippur oczyszcza i odpuszcza. Przekroczeń człowieka wobec bliźniego Jom Kippur nie oczyści i nie odpuści, dopóki nie przebłaga on bliźniego. A zatem, jeśli zawiniłem, powinienem przebłagać swojego bliźniego. I tutaj w tym traktacie jest to przyrównane do sytuacji, w której jest pożyczający pieniądze i ten, który pożyczył. I ten, który pożyczył dużą sumę pieniędzy, zapomniał o tym, który mu to pożyczył. Beztrosko sobie chodzi, nie reguluje swoich długów. I że na tym poziomie należy teraz spojrzeć, bo pieniądze są nam drogie. Tak? Teraz jeśli bym pożyczył komuś bardzo dużą sumę pieniędzy, obawiam się, żebym nie zapomniał o tym, że mu pożyczyłem. A im dłużej by to trwało, tym silniej bym o tym pamiętał. I na takim samym poziomie należy teraz rozważyć relacje między człowiekiem a człowiekiem, między bratem a bratem. Wiemy, że najczęściej przyjmujemy postawę taką, że jesteśmy bardzo krytyczni wobec brata, a bardzo łagodni i wyrozumiali wobec samego siebie. Teraz dziesiątki miejsc byśmy przytoczyli o tym, że mamy kochać, że istnieje braterska miłość, że istnieje jakiś niezwykły związek, który nas połączył jako braci. Mam na myśli braci i siostry, jakby całe zgromadzenie, że stworzymy jakiś niezwykły związek, ufundowany właśnie, on jest ufundowany na miłości. Jak jest wyjaśnione, miłość to jest zawsze coś czynnego bardzo, że to nie jest afekt. Czy nie jest to z tych relacji takich, tak, między kobietą a mężczyzną. Choć jako małżeństwo, jako małżonka, to nabiera już innego znaczenia, ale chciałem zwrócić uwagę na koniec właśnie na to, że to jest ufundowane na miłości. A miłość jest, jak czytamy w Torze, że będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego. Nasz Pan powiedział, że jest to obok przykazania kriaczma Ewangelia Marka, 12 rozdział. Tak? Mistrzu, jakie jest największe przykazanie? Największe przykazanie jest: słuchaj Izraelu, Haszem jest jeden, będziesz kochał z całego serca Pana Boga i podobny Jemu, a bliźniego swego jak siebie samego. Do czego zmierzam? W tym przykazaniu, a bliźniego swego jak siebie samego, ono jest zapisane w ten sposób, że będziesz kochał do bliźniego. To, tak jest dosłownie napisane. Innymi słowy, że jest wymagana ode mnie pewna aktywność, że ta miłość nazywa się jakiś ruch ku drugiemu człowiekowi, że nie jest to coś statycznego, tak? Tylko to jest, najkrócej mówiąc, to jest jakieś aktywne działanie, czyn, coś. I z tym jest największy problem, że teraz nie przebaczy nam Pan Bóg, nie przebacza Pan Bóg w ogóle grzechów, które uczyniliśmy wobec drugiego człowieka, że my musimy nawzajem się do siebie zbliżyć i sobie przebaczyć, że człowiek ma mieć gotowość w sobie na przebaczenie. Mówiąc, wiesz co, sprawiłeś mi ból swoim postępowaniem, czy swoimi słowami. Wiesz co, bardzo przykro mi się zrobiło, jak usłyszałem, co mówisz. Tak? Że w ten sposób uczulamy drugiego człowieka na to, że każdy z nas ma swoją wrażliwość. Tak powiem, swoją godność. Tak? I to jest... Tak, czasami jest naruszany. Tak? Czasami ktoś czuje się upoważniony do tego, by po prostu na kogoś tam zwalić coś. I to jest określane jako szczerość. Taki, że ktoś mówi, ja jestem szczery. Ja jestem szczery, prosto z mostu mówię. Przed wojną taka gazeta wychodziła. Polityczna, prosto z mostu. I to prosto z mostu może być bardzo krzywdzące. Bardzo krzywdzące. Że należy głęboko się zastanowić nad tym, co chcę powiedzieć właściwie. Żeby właśnie kogoś nie urazić. Tak? By być delikatnym. Pewnie, że czasami są wymagane sytuacje, w których należy mówić w sposób bardzo konkretny. Ale wtedy jakby wyłuszczamy, w czym jest problem. I dlaczego mówimy o czymś w sposób bardzo konkretny. Że w nas winna być gotowość i ona jest najwspanialej zilustrowana. Na koniec chciałem przeczytać Ewangelii Mateusza. W rozdziale 13 Ewangelii Mateusza. Ona najlepiej ilustruje nasze zachowania.
Na wyraz powiedziałem rozdział. Przypowieść
18 rozdział Ewangelii według Mateusza. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów.
Przypomnę, że to astronomiczna suma, której użył w przypowieści nasz Pan. Jeden talent to jest 34 kg. Specjalnie wyolbrzymiony właśnie. 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem, aby tak Bóg odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów.
Czyli 100 dni. Chwycił go, zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Jak się wydaje, praktyka jest taka, że mówimy: wybaczam ci, ale tak naprawdę nie wybaczyłem. I noszę to cały czas w sobie, jak zadrę taką. Dlatego, że dzieje się tak dlatego prawdopodobnie, że tak naprawdę z powodu właśnie tej mojej ułomności nie potrafię dostrzec, czym jest dzieło naszego Pana i naszego Mistrza. Nie potrafię tego dostrzec do końca. Czym ono jest? I ta ułomność nie pozwala mi właśnie tak naprawdę wybaczyć z czystego serca. I wiele rzeczy ciągnie się latami, tak? Nie potrafią się ludzie ze sobą spotkać. Unikają spotkań ze sobą, mimo że są ludźmi wierzącymi. Tak? Mają mnóstwo pretensji, nieustannych pretensji do siebie. Jest taki dokument z drugiego wieku. To jest przesłuchiwano, władze rzymskie przesłuchiwały w Afryce Północnej chrześcijan. Wybuchło jedno z prześladowań. Przesłuchiwano chrześcijan. I sporządzono taki dokument, wysłano do Rzymu. Dokument zawierał wnioski z przesłuchań. I ten, kto sporządził ten dokument, zwrócił na jedną rzecz szczególną uwagę tych, którzy później mieli czytać. Mianowicie, że wszyscy ci, którzy byli przesłuchiwani, żywią do siebie bezgraniczne zaufanie. Że można by powiedzieć, że cechuje ich, pan napisał, że cechuje ich to, że mają do siebie bezgraniczną ufność. To jest tylko sobie życzyć, tak, żebyśmy mieli taką postawę, gotowość wybaczenia. Uchowaj Boże właśnie, żeby miały następować takie sytuacje, że musimy iść i prosić o wybaczenie. Tak? Najlepiej, żeby tych sytuacji w ogóle nie było, żeby one się nie pojawiały w naszym życiu. A jeśli już, to jak tu czytamy, że wtedy dopiero niebo jakby reaguje, kiedy my jesteśmy gotowi też być pokornymi ludźmi, uznającymi argumenty innych, gotowymi właśnie takie na taki balans, na takie zrównoważenie wszystkiego. Taką chęć równoważenia wszystkiego. Ona by była najbardziej pożądana i najbardziej błogosławiona. I możemy sobie tylko tego życzyć, żebyśmy mogli trwać w takim stanie, żebyśmy właśnie, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których trzeba prosić o wybaczenie. Uchowaj Boże, żebyśmy mieli popełniać jakieś grzechy okropne. By Bóg strzegł nas i naszych dusz i my sami, byśmy samych siebie, sami naszych dusz strzegli, żeby takie rzeczy popełniać, żebyśmy prawdziwie byli takim tym okrętem, który bezpiecznie kiedyś zawinie do tego portu, z którego wypłynął. Byśmy prawdziwie sobie okazywali wielkoduszność, życzliwość, współczucie. Powinny nam, jako ludziom wierzącym, to powinny towarzyszyć jak najwspanialsze cnoty. Jak najwspanialsze, jak uczy nasz Pan, że ludzie, jak was zobaczą, będą chwalili Boga w niebie. Że mamy być naprawdę jakimś wspaniałym przykładem dla innych ludzi, którzy nas widzą, że powinniśmy starać się ze wszystkich sił. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudno i to nie jest łatwo, ale ze wszystkich sił powinniśmy się starać właśnie trzymać fason, byśmy byli prawdziwie postrzegani przez innych ludzi jako ludzie wierzący, że hołdujemy jakimś wartościom. Zawsze, że hołdujemy. Że zawsze hołdujemy tym wartościom. Jest powiedziane, jeszcze jedna taka uwaga, są grzechy, które popełnia człowiek w zaciszu swojego domu. Nikt mnie nie widzi, jak ja się zachowuję w domu. I są grzechy popełniane publicznie. I z jednej strony mówi się, jest dużo cięższym grzechem grzech popełniany w domu. Ponieważ wtedy człowiek się zachowuje tak, jakby go rzeczywiście nie widziało w cudzysłowie to oko z nieba. Że mówi się, że w ukryciu, grzeszenie w ukryciu jest formą ateizmu. To jest taka bardzo ateistyczna postawa. Bo ktoś, kto publicznie, to on nikogo się nie boi. Policji się nie boi, Pana Boga nikogo. Po prostu tak się zachowuje i koniec, daj Boże, żeby mógł się zmienić. Z drugiej strony jest powiedziane, że jeśli jest wiadome innym, że hołduje jakimś wartością i teraz je naruszam publicznie, że ktoś by nagany miał wobec mnie pretensje uzasadnione, to mówi się, to jeszcze cięższy grzech, że jest, ja uwłaczam imieniu Pana Boga. Właśnie taką postawą. Uchowaj Boże, żebyśmy tak mieli się narazić nasze dusze na jedno czy na drugie. Byśmy mogli w tej, jak się mówi, w tej łasce byśmy mogli zawsze trwać. W łasce, która przychodzi od Boga Ojca i od naszego Pana. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony.
Powstańmy do modlitwy.